Dziękuję, tak pomyślałem, że może zaczniemy od modlitwy. Zapraszam, żeby powstać, bo skoro jest i o Biblii, i o przyjaźni, i szkoła wiary, to dobrze zacząć modlitwą prostą. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Hieronimie, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, uświadomiłem sobie, jak jesteśmy świadkami ogromnych zmian kulturowych, ponieważ te wykłady przygotowywałem u początku, gdzieś w okolicach 2000 roku. Przygotowałem też wtedy reprodukcję dzieł malarskich dotyczące czy przedstawiające świętego Hieronima, ale jeszcze wtedy nie miałem takiej możliwości, która towarzyszy nam dzisiaj, żeby je przedstawiać, tak? To znaczy, żeby wyświetlać. W związku z tym wtedy opowiadałem o obrazach, a teraz mogę się posługiwać taką techniką, że Państwo widzicie, tak? Będziecie mogli to obserwować. I rozpocznę właśnie od tego, że przygotowując przed wieloma już laty ten wykład o świętym Hieronimie, przejrzałem tak zwaną World Museum of Art. Jest taka strona internetowa, gdzie możemy znaleźć reprodukcje wielu bardzo artystów z całej historii. I znalazłem tam, tylko wpisując w wyszukiwarkę imię Hieronima, po angielsku 60 reprodukcji przedstawiających, 60 dzieł przedstawiających jego postać. Ponieważ Hieronim jest człowiekiem bardzo wyrazistym i już na tym pierwszym obrazie, który się tutaj wyświetla, możemy to zauważyć. Autorem jest Caravaggio. Ja nie będę omawiał wszystkich dzieł szczegółowo, bo to nie o to chodzi, ale Państwo możecie sobie spoglądać na to. Już tutaj widać tą wyrazistość postaci, bym powiedział, też tak ogromnie dramatycznie przedstawioną, tak, te elementy, które tutaj mamy, one wszystkie się będą przewijały przez nasze spotkanie, ponieważ tutaj mamy i czerwień, to jest kolor szat kardynalskich, ale mamy i aureolę nad głową, mamy głowę już starca, tak, czyli człowieka, który wiele lat przeżył, ale mamy i pióro w jego ręku, mamy Księgi Pisma Świętego i mamy wreszcie czaszkę. To jest znak pokuty, medytacji. Czaszka się bardzo kojarzy akurat z czasem wielkopostnym. Zaczynam właśnie od tego przedstawienia, które pokazuje Hieronima jako człowieka wyrazistego. To jest ktoś taki, wobec kogo trudno przejść w sposób obojętny. Albo się go lubi, albo się go bardzo nie lubi. Tak? To być może, że właśnie w tym znaczeniu jest mężem ewangelicznym, że macie być albo zimni, albo gorący. Jeżeli będziecie letni, to będziecie wypluć. Równocześnie jest Hieronim człowiekiem wielkich zasług dla Kościoła. Tak jak już wspomnieliśmy u początku naszego wykładu, na prośbę papieża Damazego w IV wieku, bo to jest ten czas, tak żeby też Hieronima umiejscowić w historii, 347, wtedy on się rodzi w Dalmacji, to jest obszar dzisiejszej Chorwacji. Jest człowiekiem wielkiej zasługi właśnie, ponieważ papież Damazy w tymże IV wieku poprosił go o poprawienie, scalenie, modyfikowanie dotychczas istniejących tłumaczeń Pisma Świętego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, w języku łacińskim. I stąd, jak widać tutaj, on jest przedstawiony w tym dziele mistrza Teodora, chyba tak to się trzeba byłoby czytać to imię, właśnie z Księgą Pisma Świętego. To jest najczęściej towarzyszący Hieronimowi rekwizyt, ponieważ jemu zawdzięczamy to, co się nazywa Wulgatą. Dzisiaj Kościół również posługuje się tekstem pisma po łacinie zapisanym. To jest taki tekst będący wzorcem, tak byśmy mogli powiedzieć, z tym, że dzisiaj go nazywamy nową Wulgatą. To już jest tłumaczenie przejrzane przez współczesnych biblistów, ale też jest ono po łacinie, co jest ciekawe, prawda? No bo oryginalne języki i pisma są inne, ale ten tekst kanoniczny, który jest obecny w Kościele, nazywa się Nową Wulgatą, a wszystko sięga, jak widzimy, do IV wieku, do Hieronima, który na prośbę papieża Damazego dokonał tego pierwszego całościowego przykładu. W związku z tym, dzięki tym zasługom, Kościół przyznał wraz z upływem czasu Hieronimowi tytuł doktora. Tutaj mamy fresk Giotta, gdzie widać u góry właśnie napis Sanctus Hieronymus Doctor. Doktor Kościoła jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego, wśród ojców Kościoła, tak się go nazywa, wielkim ojcem Kościoła Zachodniego, czy doktorem Kościoła Zachodniego. To dla naszej wiedzy, jeżeli ktoś by nie wiedział, może wszyscy wiemy, mamy oprócz niego jeszcze świętego Ambrożego, mamy świętego Augustyna i mamy Grzegorza Wielkiego. Właśnie Hieronim w rozpoznaniu zasług został obdarzony przez Kościół, przez tradycję, tytułem doktora Kościoła. I teraz to, co jest ciekawe, i to też będzie stanowiło przedmiot naszej medytacji, naszego zastanawiania się, nie stało się z nadaniem tytułu doktora tak, jak dzisiaj mamy do czynienia, na przykład papież Jan Paweł II nadawał tytuł doktora Kościoła świętej Teresie od Dzieciątka Jezus, tak zwanej Małej Teresie. Tak? I to był dekret Kościoła, było oficjalne ogłoszenie. Niczego takiego nie mamy, jeżeli chodzi o osobę Hieronima i w ogóle o ojców Kościoła. Gdybyśmy się tak zastanowili, w którym momencie został ogłoszony oficjalnie ten tytuł doktora Kościoła, to właściwie się nie da znaleźć w odniesieniu do jego osoby takiej chwili, takiego dokumentu. I podobnie z inną rzeczywistością, która się odnosi do Hieronima, tutaj widzimy go w stroju biskupim, właściwie trochę nawet nam by przypominał strój papieski, a na bardzo wielu przedstawieniach będzie tak jak tutaj, tak, że oprócz Pisma Świętego, chociaż to bardziej może to jest księga, gdzie on coś zapisuje, mamy strój kardynalski. Tak? I bardziej jeszcze aniżeli kwestia bycia doktorem Kościoła, no to bycie kardynałem Kościoła jest nie tylko trudne do powiedzenia, w którym momencie został, do określenia, w którym momencie Hieronim został kardynałem Kościoła, ale również jest ahistoryczne, ponieważ w chwili, kiedy on żył, jeszcze nie było instytucji kardynałów. I proszę zobaczyć, co się stało. Tak? To wszystko jest w uznaniu dla jego zasług. To znaczy, że potomni stwierdzili, że Hieronim nie tylko zasługuje na tytuł doktora Kościoła, ale również zasługuje na przywilej kardynalski. Tak jakbyśmy użyli starego takiego sformułowania vox populi vox dei, czyli że głos ludu jest głosem Boga. I bardzo często mamy do czynienia z czymś takim, na przykład też dla naszej wiedzy ciekawa rzecz dotycząca, skoro jesteśmy przy obrazach, naszego brata Fra Angelico. Jest taki malarz dominikański, on ozdobił freskami na przykład klasztor we Florencji, to jest średniowiecze, bardzo dawne czasy. I tenże Fra Angelico został ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II. Tak? Nazywamy go również Beato Angelico. Tak? Angelico to znaczy anielski, tak? Brat anielski, bo tak pięknie malował freski. Otóż w przypadku Fra Angelico nie było procesu beatyfikacyjnego. tak jak mamy dzisiaj w odniesieniu do osoby Jana Pawła II. Jan Paweł II ogłosił Angelico, naszego brata, malarza, błogosławiony. Na jakiej podstawie? Właśnie na podstawie kultu. To znaczy, że przez wieki ludzie uważali go za błogosławionego, że do niego się modlono. I Jan Paweł II uznał tą ciągłość kultu, tą ciągłość modlitwy w odniesieniu do osoby Fra Angelico i powiedział: tak, właśnie ten człowiek jest błogosławiony. A zatem mamy w praktyce do czynienia właśnie z tym, że vox populi to jest vox dei, że głos ludu jest głosem Boga. Jeżeli to jest głos powszechny, jeżeli trwa, jeżeli nie ustał, czyli mamy ciągłość tej modlitwy, tego przeświadczenia, papież uznaje właśnie to, że ten ktoś jest człowiekiem błogosławionym. I tak samo w odniesieniu do świętego Hieronima właśnie, którego tutaj na innym przedstawieniu mamy też jako kardynała Kościoła, tak? Obok wydaje mi się, że to jest Jan Chrzciciel chyba, pewności nie mam. I proszę zobaczyć, jakie ma tutaj rekwizyty. W jednym ręku znowu jest Księga Pisma Świętego, ale w drugiej dłoni jego jest Kościół. On trzyma Kościół w swojej ręce, tak? Czyli jakby autor chciał nam opowiedzieć, że jest to człowiek, który właśnie jest fundamentem, czy kardynał, bierze się od łacińskiego słowa, które oznacza zawias, tak? To jest coś takiego, na czym są zawieszone drzwi, dzięki którym możemy te drzwi otwierać. I wreszcie ważna dla nas tutaj postać, ona wróci, będzie ogromnie istotna w tym naszym spotkaniu, to jest ten lew na dole, tak? Że wszyscy, albo większość malarzy, kiedy przedstawiają Hieronima, bardzo często to nie tylko będzie kwestia Biblii, stroju kardynalskiego, tej brody, również pewnej mądrości, ale tam będzie też lew, także zostawiam na razie tajemniczą postać lwa z pytaniem, skąd ten lew się wziął i dlaczego, po co on tam jest. Tutaj też taki fragment mniejszy tegoż samego obrazu, który widzieliśmy, i wewnątrz księgi jest tekst Pisma Świętego wpisany. I to jest początek Księgi Rodzaju, że ziemia Eradianus et vacua chyba, Spiritus Domini ferebatur super aquas, a Duch Pański unosił się nad wodami. Tak, to jest początek Księgi Rodzaju, który tutaj został przez artystę wpisany. Jest Hieronim człowiekiem ogromnej pracowitości. Tak też potomni nam o nim opowiadają. Jeden z autorów, to jest zapisane w starożytnej księdze historii Kościoła autorstwa Sulpiciusza Severa, powiedział o nim, że cały jest zagłębiony zawsze w lekturze, cały w książkach, ani we dnie, ani w nocy nie odpoczywa. Zawsze albo coś czyta, albo pisze. I rzeczywiście, kiedy przeglądałem listy Hieronima, tutaj mam jeden z tomów, tych tomów są trzy, listów hieronimowych, żeby wyszukiwać te fragmenty inspirujące do rozważań na temat przyjaźni, znalazłem na przykład takie sformułowanie, że coś napisał w kradzionych nocy chwilach. Tak, to dla nas pociecha, zwłaszcza jeżeli nie ma kiedy pracować, nie ma kiedy pisać i trzeba zarywać noce, to na przykład u świętego Hieronima można znaleźć duże współczucie. Ale równocześnie, kiedy doświadczamy tego, że mimo pracowitości to nie dajemy rady, nie ogarniamy, że często jesteśmy pod presją pośpiechu i nie wychodzą te dzieła, które mamy zrobić tak, jakbyśmy chcieli, to znajdziemy takie zdanie u świętego Hieronima, mówiące o pośpiechu, kiedy on przyznaje, że w ciągu jednej nocy chciał podyktować rzecz wymagającą pracy wielu dni, czy wielu nocy wręcz. Więc można powiedzieć, że był też trochę w gorącej wodzie kąpany, że czasami przeceniał swoje możliwości, że czasami chciał właśnie w jedną noc zrobić coś, co wymagało pracy wielu dni. Przez wiele lat święty Hieronim był mnichem w klasztorze w Betlejem osiadł, tam właściwie dokończył swojego życia. Dlatego tutaj, jak widzimy na tym obrazie, Lorenzo jest przedstawiony jako zakonnik. I tu znowu, to też jest piękne, trudno powiedzieć, czy on chodził w takich szatach. Właściwie ta szata przypomina strój benedyktyński. No ale ten artysta, który przedstawiał, tak sobie wyobraził, że skoro mnich, no to właśnie nie biały habit dominikański, tylko czarny habit benedyktyński. Mamy znowu księgi i mamy znowu lwa. Właśnie dlatego, że był tak wyrazisty, właśnie dlatego, że miał tak ogromne zasługi dla Kościoła, właśnie dlatego, że był tak bardzo pracowity, stał się natchnieniem dla artystów i dla malarzy. Zacząłem od tego nasz wykład, że jest 60, tak spokojnie do znalezienia tych właśnie dzieł różnych artystów. I z czego to się wzięło? Otóż znalazłem taki cytat autorstwa Antonio de Cembrio, który około XV wieku, czyli wewnątrz XV wieku, zalecał ludziom renesansu, w jaki sposób powinni urządzić swoje studio. To jest bardzo ciekawe. Studio, czyli takie miejsce, gabinet, gdzie właśnie mieli się oddawać swoim studiom, gdzie mieli się zajmować pracą naukową, rozmyślaniem. To trochę może na wzór dzisiejszych czasopism, czasami takie kolorowe magazyny nam będą pokazywały, jak urządzić sypialnię, jak urządzić no właśnie gabinet, pokój dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. No wtedy nie było prasy kolorowej, ale również się ludzie nad tymi rzeczami zastanawiali. Antonio de Cembrio napisał takie słowa: w bibliotece obok książek powinny się znajdować instrumenty do odczytywania horoskopów nieba. Kiedy ten cytat przedstawiłem kiedyś w Warszawie, to momentalnie dostałem pytanie w czasie przerwy, jak to z tymi horoskopami, że nie ma horoskopów, tak? Co chodzi o odczytywanie nieba, tak sobie powiedzmy. A nawet lutnia, po to, byś się mógł delektować muzyką. Winny się tam również znajdować obrazy i rzeźby przedstawiające bogów i bohaterów. No tak, to nie jest tekst Pisma Świętego, to co czytam, to jest do artystów czy do uczonych renesansu. Oni byli trochę tacy, no, poszukujący również poza chrześcijaństwem. Ale słuchajmy dalej. A wśród nich wizerunek świętego Hieronima, zajętego pisaniem na pustyni. Są one wszystkie bodźcem do studiów i pracy literackiej, tak? Czyli wśród tych wszystkich elementów, pisze autor w XV wieku, renesansowy, powinien się znaleźć również wizerunek świętego Hieronima zajętego pisaniem na pustyni. I stąd na przykład, właściwie tak jakby jest dosłownie tutaj wzięty motyw u Antonello da Messina, takiego włoskiego, italskiego, trzeba byłoby powiedzieć, artysty, który przedstawił właśnie świętego Hieronima, tylko proszę zobaczyć, że tutaj będą za chwilę różnice, tak? Bo no, ten Antonio de Cembrio nam powiedział zajętego pisaniem na pustyni, to Państwo byście mogli się zastanowić czy zapytać, no gdzie tutaj jest ta pustynia, tak? To, co tutaj widzimy, właściwie przypomina nawę kościoła i to na dodatek nawę kościoła gotyckiego, ale mamy element studia, tak? To znaczy tak wyobrażamy sobie, mogło wyglądać studio, czyli gabinet pracy naukowej, intelektualnej w renesansie, tak? Czyli mamy pulpit do czytania, znowu mamy Hieronima w szacie kardynalskiej, ten taki biret tutaj, czy taka czapeczka na górze, no i szata czerwona, siedzi przy swoim pulpicie, z tyłu ma książki, mnóstwo tych ksiąg jest, na dole jakieś takie naczynia, nie wiem, na kadzidło, potem mamy też pawia na pierwszym planie, to jest znak nieśmiertelności. I tam, nie wiem, czy widać w prawej nawie, to troszkę może słabo widać, jak się odwrócę, tam jest taki zarys lwa. Tak, widać tam po prawej stronie, tam sobie tam w tym portyku chodzi, tak? Ale proszę zobaczyć dalej, bo to tekst, z którego korzystałem, pani Joanny Polakówny o świętym Hieronimie, taka już nieżyjąca znawczyni malarstwa, bardzo podkreślał piękno perspektywy tego obrazu, ponieważ tam za oknami z tyłu widać pustynię judzką. Tam rzeczywiście jest krajobraz taki, jaki ma, z jakim mamy do czynienia niedaleko Betlejma. Tam właśnie w klasztorze mieszkał święty Hieronim. Ale Antonio de Cempio powiedział, że ma w tych studiach znajdować się obraz Hieronima znajdującego czy piszącego na pustyni. I bardzo często on jest przedstawiany również jako asceta. I tu mamy zupełnie, proszę zobaczyć, inny obraz. Zupełnie zaskakującą tonację i również kolorystykę. To jest Leonardo da Vinci. Może dziwne, prawda, tak? Ten Leonardo tutaj, być może ta reprodukcja nie jest najdoskonalsza, natomiast jest lew, tak, na pierwszym planie, a potem widzimy właśnie Hieronima, który jest w geście ascetycznym, ale takim no, dosyć dramatycznym. Widać, że to ciało jest wyniszczone i on ma w ręku prawym kamień. Tym kamieniem będzie uderzał w swoje ciało, tak? Żeby je ujarzmić. To jest takie przedstawienie świętego Hieronima na pustyni. I z czego to się wzięło? Teraz chciałbym przeczytać tekst Hieronima, właśnie wyciągnięty z jego listów, ponieważ w nim będzie widać to, co określiłem słowem, że jest człowiekiem wyrazistym. To jest bardzo ciekawa postać, ponieważ oprócz świętego Augustyna nie ma w starożytności, zwłaszcza w czasie ojców Kościoła, czyli w tych powiedzmy pierwszych 6-7 wiekach, drugiego takiego, który tak bardzo odsłaniałby swoje własne wnętrze. Augustyn robi to w wyznaniach, gdzie mówi o sobie i właściwie tak bardzo jest namacalny, możemy się z nim spotykać, możemy się zaprzyjaźniać. Drugim takim człowiekiem jest święty Hieronim. Kiedy widać na przykład jego zmysłowość, kiedy widać też jak był takim no, złożonym charakterem, takim, że go rozsadzało, no właśnie wyrazistym. Przez to, jak powiedziałem na początku, wobec niego nie da się przejść obojętnie. Albo się z nim człowiek zaprzyjaźni, no albo po prostu go znielubi. I pisze święty Hieronim o swoich kłopotach z czystością, których doświadczał na pustyni. Notabene jest też bardzo wyraźnie w jego listach powiedziane, że z tego względu zaczął uczyć się języka hebrajskiego. Proszę zobaczyć, że musiał mieć kłopotów z czystością. Skoro tak dobrze się nauczył hebrajskiego, że przełożył cały Stary Testament na łacinę, tak? Czasami kłopoty dobrze przyjęte owocują tłumaczeniem Pisma Świętego, więc to jest bardzo ciekawe zjawisko. Mówi Hieronim coś takiego. Ileż razy mnie samemu przebywającemu w tej samotni, na rozległej pustyni, która spalana żarami słońca użycza mnichom okropnego schronienia, zdawało się, że jestem wśród rozkoszy rzymskich. On wcześniej mieszkał w Rzymie. Siedziałem sam jeden, ponieważ byłem napełniony goryczą. Tak, to pokazuje jego charakter, też ogromną wrażliwość. Wzdrygały się członki przed niekształtnym, pod niekształtnym workiem, a brudna skóra przybrała kolor etiopskiego ciała. Jak to słyszymy i patrzymy na to, co namalował Leonardo da Vinci, to takie jest wrażenie, jakby znał ten tekst Leonardo. Kolor etiopskiego ciała. Codzienne łzy, codzienne westchnienia, a jeśli niekiedy, mimo żem się wzbraniał, opadł nagły sen, widocznie trochę miał kłopoty ze spaniem i nie lubił spać, jak słychać, kładłem ledwie trzymające się kości na gołej ziemi. Nie mówię już o umartwieniach w pokarmie i napoju. Otóż ja, który z obawy przed piekłem dobrowolnie na takie skazałem się więzienie, mając za towarzyszy jedynie skorpiony i dzikie zwierzęta, często przebywałem w towarzystwie dziewcząt. Bladły mi usta z postów, a umysł gorzał pożądaniami i w umarłym już prawie ciele kotłowały się tylko żądze. To towarzystwo dziewcząt oczywiście odnosi się do myśli. Oczywiście odnosi się do jego wnętrza. To znaczy, że mimo iż uciekł na pustynię, było mu ciężko po prostu. I teraz mówi dalej coś takiego. Przeto pozbawiony wszelkiej pomocy leżałem u nóg Jezusa, oblewałem je łzami, w włosami ocierałem, a niezworne ciało ujarzmiałem tygodniowymi postami. Nie wstydzę się wyznać mego nieszczęsnego stanu. Co więcej, opłakuję, że nie jestem tym, czym byłem. I teraz chcę pokazać obraz Hieronima Boscha, który też moglibyśmy sądzić, powstał na podstawie tego tekstu, tak, że w samotności mojej, w ciężarze pokus, nie potrafiłem poradzić sobie z myślami i oblewałem stopy Pana Jezusa. To pamiętamy fragment Pisma Świętego, Ewangelia, gdzie jest mowa o jawnogrzesznicy, która oblewała łzami stopy Pana Jezusa i wycierała je swoimi włosami. I teraz proszę zobaczyć, jak jest zmysłowy w tym wszystkim Hieronim i również potem jego imiennik Hieronim Boży, jak pięknie to przedstawił, tak, że jest pustynia, właściwie jest samotność, jest on jeden, tam na drzewie jest złożony strój kardynalski, czyli on zostawia swoją godność, swoją wielkość i właściwie jest mały, taki powalony cierpieniami i właśnie obejmuje stopy Pana Jezusa, czyli obejmuje krzyż. Tak? I w ten sposób się modli. I potem dalej mówi Hieronim: i gniewny na samego siebie i nieustępliwy, sam jeden zapuszczałem się na pustynię. Tam, jeśli spostrzegłem, gdzie kotlinę, ostre wzniesienie czy skalne urwisko, wybierałem je na miejsce, na modlitwę, na więzienie dla mego nędznego ciała. I tutaj bardzo pięknie przedstawił ten fragment z kolei inny artysta, który się nazywa Piero della Francesca. Nie wiem, czy też macie to wrażenie, że no, jest tutaj pokutujący święty Hieronim. On ma w ręku różaniec, proszę zobaczyć, tak, jesteśmy no, bardzo daleko w czasie, a tu już jest różaniec narysowany, są księgi we wnęce, w skale, jest w ręku jego również kamień, prawdopodobnie to jest ten sam motyw, tak, umartwiania ciała, no, przy pomocy biczowania, ale proszę zobaczyć na niebo, jakie mamy kolory nieba, tak, jaka tu jest radość, to jest tak delikatnie pokazane przez Piero della Francesca. Bardzo mi się podoba. No ale właśnie szukałem miejsca osamotnionego, jakiejś kotliny, wzniesienia, skalnego urwiska, gdzie mógłbym się modlić. Kiedy wylewając łzy patrzyłem w niebo, zdawało się czasem, że jestem wśród chórów anielskich i z weselem oraz radością śpiewałem za Tobą, pobiegniemy do wolności olejków Twoich. W jednym tekście, tak? W pewnym momencie mówi, że wydawało mi się, że jestem w towarzystwie dziewcząt, nie miałem pomocy z żadnej strony, tak bardzo gorzałem pożądaniem i za chwilę w tym samym tekście mówi, szukałem takich ustronnych miejsc, tam oblewałem stopy Jezusa łzami i zmieniało się wszystko. Patrzyłem w niebo, wydawało mi się, że jestem wśród chórów anielskich. Ten sam motyw znajdziemy u Memlinga. To też jest właśnie wszystko to. Mamy kamień w prawym ręku, mamy odsłoniętą pierś. On modli się wobec Pana Jezusa. Oczywiście, że dla naszej współczesnej wrażliwości ta ekspresja, a zwłaszcza ten kamień w ręku, a zwłaszcza no, umartwianie swojego ciała przy pomocy tak dziwnych elementów wzbudza no, trochę przerażenie, prawda? No, to jest takie dziwne. Ale tak jak powiedziałem, ten człowiek prowokuje do rozmawiania, prowokuje do studiowania, do poszukiwania, do zastanawiania się, tak. I teraz te wszystkie obrazy dlatego pokazuję, ponieważ w cytowanym już tekście pani Joanny Polakówny, właśnie poświęconym świętemu Hieronimowi, znalazłem zresztą notabene bardzo pięknym tekście, bardzo inspirującym, to jakby ktoś chciał przejrzeć potem w czasie przerwy, to przyniosłem książkę zatytułowaną Weneckie tęsknoty. To jest jeden z artykułów tej książki. Znalazłem takie sformułowanie właśnie dotyczące tego, co tutaj widzimy. Bo co my widzimy? My widzimy obrazy, ja opowiadam o nich, nawiązuję do świętego Hieronima, ale te obrazy, te dzieła są no, przynajmniej o 10 wieków późniejsze, aniżeli czas, w którym żyje święty Hieronim. Tak? Czyli mamy takie przeniesienie. tyle czasu, tak? I proszę zobaczyć, że każdy z tych artystów jakąś twarz namalował, jakąś postać, jakieś wyobrażenie. Tak? Wtedy, kiedy żył Święty Hieronim, nie mieliśmy aparatów, nie było aparatów, tak? No, właściwie nie zachowało się żadne wyobrażenie. I w związku z tym pani Joanna Polakówna pisze coś takiego na temat Świętego Hieronima i jego przedstawień. Te obrazy, sekwencje pospólnej pamięci stwarzają nieco innego Hieronima. Uświęcają jego wielkość, w jakimś sensie ją ubożąc i przeinaczając. Pełne czci wyobrażenia pokoleń, dopatruje się w nieznanych rysów twarzy, dośpiewuje melodię głosu. Uczony, człowiek żarliwej myśli, porywczego i dociekliwego umysłu, gorliwy, ale i zdolny do oddanej przyjaźni. Jest w tym tekście, w tych słowach smutek pewien. Tak, tak troszeczkę jakby pani Joanna sugerowała, że Hieronim taki nie był. Także ci artyści, którzy potem go przedstawiali, mu dopisali trochę głos, mu zmienili rysy twarzy, właśnie tak bardzo ekspresyjnie go przedstawiali, a zwłaszcza dotyczy to tego, co już się pojawiało na naszych obrazach. Tutaj jeszcze to jest Wittstwosz. Też mamy go jako kardynała przedstawionego, to jest rzeźba, ale ten obraz, który chciałem teraz pokazać. Carpaccio się nazywa autor. I co tu widzimy? Widzimy mnichów, tak? Tym razem proszę zobaczyć, że się zmieniły habity. To są habity cysterskie albo habity trapistów, to już nie są benedyktyni, tak? Czyli biały habit z takim czarnym szkaplerzem. Tak, jest znowu ten starzec z brodą, jest lew. Co się dzieje? Wszyscy bracia uciekają, a jeden zostaje. Jeden się nie boi. Otóż ten lew trafił do życia świętego Hieronima, jak to tłumaczy pani Joanna Polakówna, przez przypadek. A skąd to się wzięło? Otóż wzięło się to, początek wziął od takiego dominikanina, który się nazywał Jakub de Voragine, czy de Voragine, by się czytało. I on napisał podręcznik przykładów dla kaznodziejów. W średniowieczu takie księgi powstawały, zatytułowany Złota Legenda. I były różne przykłady kazań, które można wykorzystać na okoliczności, na przykład właśnie na święto świętego Hieronima. Potem nasi bracia albo inni kaznodzieje brali taką księgę, wychodzili na kazanie, no i mieli gotowe kazanie, tam odpowiednio tylko głos modulowali, zmieniali i mówili kazanie. No i między innymi jest tam w tej złotej legendzie taki fragment, który opowiada, że kiedy pewnego dnia wyszli na tak zwaną rekreację poobiednią, właśnie na dziedziniec klasztorny, tak jak tutaj, to jest Betlejem, tak sobie wyobrażamy, państwo byliście, więc od razu tutaj rozpoznajecie elementy, prawda? To nagle, i to jest możliwe w tamtych przestrzeniach, przyszedł na rekreację lew. Tak wszedł im na dziedziniec klasztorny. Wszyscy bracia, jak zobaczyli lwa, no co byśmy zrobili, gdyby tutaj u nas w ogródku pojawił się lew, no powiedzieli dziękujemy, idziemy szybko do naszej pracy i do zajęć, jak widać na tym obrazie, tak? Wszyscy uciekli. Jeden, który nie wrócił, to jest inny obraz, który to pokazuje. Proszę zobaczyć, co zrobił. Pamiętamy świętego Franciszka, rozmawiającego z wilkiem. Co zrobił święty Hieronim? Święty Hieronim zwrócił się do gościa i powiedział: dzień dobry, witam cię, lwie. Jaki jest problem? Co się stało? Prawda? No i lew pokazał mu łapę, w której to łapie był kolec. Łapa była przebita kolcem i widzimy tutaj Hieronima, który wyjmuje kolec z łapy lwa, opatruje. Wszyscy bracia są przerażeni. On jeden jest nieprzerażony, tak? I on się zaprzyjaźnia z lwem. Potem jest jeszcze kolejny, tutaj już znowu wraca na pustynię. Hieronim tam z tyłu, za drzewem, na tym obrazie mamy lwa. I ten lew już trafił do jego życia. No i pani Joanna Polakówna zauważa bardzo bystrze, że on trafił do jego życia przez przypadek. Ponieważ legenda dotyczy rzeczywiście mnicha, którego imię po grecku pisało się Gerasmos. Natomiast w momencie, jak wiele słów przechodziło z języka greckiego do języka łacińskiego, to od słowa Gierasmos do Hieronimos, Hieronimus jest dosyć blisko. No i tak czytali o tym Gierasmosie, który opatrzył lwa, że tak stwierdzi, a to święty Hieronim, tak, że to na pewno on. I teraz w związku z tym my moglibyśmy powiedzieć, no tyle ludzi namalowało Hieronima, wszędzie był lew i wszystko to jest pomyłką. Wszystko to jest przez przypadek. To w takim razie, jak my mamy sobie z tym poradzić? I to jest przedmiotem tej pierwszej godziny naszego wykładu, bo tu oczywiście ja pokazuję te obrazy, ale to nie chodzi tylko o to. Proszę Państwa, ponieważ wydaje mi się, że to, z czym mamy do czynienia tutaj, właściwie jest takim sposobem wejścia bardziej jeszcze niż dotychczas w tajemnicę świętych obcowania. Tak? Bo proszę zobaczyć, że my w Kościele wyznajemy świętych obcowania. A zatem ten wykład dzisiaj dotyczy nie tylko tłumacza Biblii, nie tylko takiego ciekawego człowieka, o którym napisał Antonio de Cembrio, że jego obrazy powinny wisieć w studio, żeby renesansowych naukowców inspirować, czy malarzy, czy artystów. My mówimy o człowieku, od którego imienia, po wezwaniu imienia Jezusa Chrystusa, Najświętszej Marii Panny, po pozdrowieniu anielskim, bo tak rozpoczęliśmy modlitwę, wezwaliśmy tego człowieka, mówiąc: święty Hieronimie, módl się za nami. Tak? I teraz, jeżeli jest tak, to znaczy, że my wyznajemy w Kościele coś takiego, jak możliwość spotkania ze świętymi, których tutaj nie ma. I nie tylko możliwość spotkania ze świętymi, których tutaj nie ma, ale również możliwość zaprzyjaźnienia się z nimi. I również dalej jeszcze idąc, pamiętam takiego karmelitę biskupa, który opowiadał nam w Krakowie już przed laty o świętej Teresie od Dzieciątka Jezus, mówiącego, że nie jest przypadkiem to, jakie my nosimy imiona. Że nam się wydaje, że my mamy takie imiona, a nie inne, ale że może być tak, że to święci nas sobie wybierają, używając naszych rodziców. Także jeżeli my mamy takie imię, a nie inne, to trochę dlatego, że ktoś zapragnął się z nami zaprzyjaźnić. I teraz, jak to jest możliwe? Otóż jest to możliwe dzięki Duchowi Świętemu, który daje taką zdolność właśnie na przykład, i tak sądzę, że to się ujawnia w malarzach, domyślania się, jaką twarz mógł mieć święty Hieronim. Chociaż oni nie znali jego twarzy. Tak? Ale proszę zobaczyć, tak? Tutaj na przykład na tym przedstawieniu mamy brodę, znowu starzec. Na początku widzieliśmy Caravaggio, też to namalował. Jest podobieństwo. Jest podobieństwo. Oni czegoś się domyślali, tak? Artyści mają często taką zdolność widzenia dalej, widzenia głębiej. Nie zawsze ona jest czysta taka z Ducha Świętego, ale jest zdolnością. Natomiast to, na czym nam zależy, to jest zdolność z Ducha Świętego. I teraz to, co chcę pokazać jeszcze w tym wykładzie, to przyjaźń Augustyna Świętego, właśnie też jeden z wielkich ojców Kościoła zachodniego, ze świętym Hieronimem. Jak ona się zaczęła? Otóż ona się zaczęła w taki sposób, i teraz niestety muszę się przyznać, że nie sprawdziłem tego, że oni się nie spotkali, a się zaprzyjaźnili. A czego nie sprawdziłem? Wydaje mi się, że przez całe życie się nie spotkali. Że oni nigdy ze sobą nie rozmawiali. Ale to jest do sprawdzenia. To Państwo też możecie sprawdzić i poszukiwać w ramach własnych poszukiwań. Augustyn jest 7 lat młodszy aniżeli święty Hieronim. I to jest bardzo istotne dla naszego myślenia o tej przyjaźni. Bo od czego ona się zaczyna? Proszę posłuchać. Jest taki fragment listu świętego Augustyna napisanego do Hieronima. Proszę Cię, zacznij ze mną tę listowną wymianę myśli, żeby odległość, która nas dzieli, nie mogła nas rozłączyć. Co prawda, u Boga jesteśmy zjednoczeni duchowo, nawet wtedy, gdy milczymy, odłożywszy pióra. Otóż książki, jakie ze spichlerza pańskiego wypracowałeś, dają mi Ciebie niemal całego. A jeśli Cię nie znam z tego powodu, że nie widziałem twarzy, to w takim razie ty sam siebie nie znasz, bo ty jej również nie widzisz. No, tu mam wątpliwość, że Augustyn znał instytucję lustra. No ale ty jej również nie widzisz. Jeśli zaś znasz siebie tylko dlatego, że znasz twój umysł, to i ja znam ciebie z twoich pism, za które błogosławię Pana, że dał cię takim samemu sobie i mnie oraz wszystkim braciom, którzy czytają twoje dzieła. Proszę zobaczyć, że Augustyn prosi o przyjaźń świętego Hieronima przy pomocy listu. Tak, nie znam ciebie, ale to nie przeszkadza. Poznałem cię dzięki twoim księgom i chcę się z tobą zaprzyjaźnić. Potem powie w innym miejscu: nigdy nikt nie znał w równej mierze bliźniego z oblicza, jak ja ciebie z twoich studiów w Panu, którym się oddajesz ze spokojem i weselem oraz tych szlachetnych zaprawdę ćwiczeń. A jakiekolwiek ze wszechmiar pragnę cię znać, to jednak wciąż mi brak tej drobnej cząstki, mianowicie obecności cielesnej. Co jest ciekawe, dlatego powiedziałem o tych 7 latach różnicy, ponieważ u początku, kiedy Augustyn wystąpił z inicjatywą przyjaźni, poprosił, żeby Hieronim do niego napisał, żeby mogli korespondować, czyli rozmawiać ze sobą, Hieronim tę prośbę odrzucił, zlekceważył młodego Augustyna. I znajdują się takie fragmenty w listach Augustyna, kiedy ten jednak prosi, żeby nie lekceważył jego młodego wieku. Czyli jakby walczy o przyjaźń, domaga się tego, żeby była ona możliwa. I teraz to, co jest piękne, to, że Hieronim przystaje na tę prośbę, zgadza się na zaprzyjaźnienie z Augustynem i mamy taki piękny wątek, który tutaj jest w innym obrazie autorstwa Carpaccio przedstawiony. To już taki będzie obraz przed przerwą. Za chwilę jeszcze też jeden cytat. Nie wiem, co się tu Państwu najbardziej podoba. Może ten piesek. To jest Platon z naszego klasztoru oczywiście. Tak jak ktoś kiedyś widział psa ojca Nikodema, to jest właśnie ten piesek. Co pokazuje ten obraz? Vittore Carpaccio, taki autor. To jest święty Augustyn. Święty Augustyn, proszę zobaczyć, patrzy w okno. Jest tutaj światło jakieś przedziwne. Znowu Augustyn w swojej pracowni, w swoim studio, tam z tyłu mamy ołtarz, na którym odprawiał msze święte. Jest w stroju biskupi, widać, że pisze. I to jest przedstawienie ukazujące taką chwilę, która też weszła do opowieści, do legend, że w czasie właśnie w porze komplety, czyli u końca dnia, kiedy Augustyn studiował i pisał, nagle dowiedział się, czy właśnie teraz pytanie, w jaki sposób się można dowiedzieć o takich rzeczach, że Hieronim umarł. Czy święty Hieronim umarł. I to jest taki moment właśnie, kiedy on jakby wpatruje się w ten głos, który mu przyniósł informację teraz, kto jest tym głosem. W jaki sposób można się o tym dowiedzieć? No właśnie, tekst, który został, pochodzi z wydanej w Wenecji książki, to jest 1485 rok, zatytułowany Hieronymus Vita et Transitus i tam jest ta opowieść, tak przytoczona. Ledwo zasiadłem do pisania, rozpoczynając od pozdrowienia Hieronima, czyli że pisał list do Hieronima, wpadło do mojej celi nie dające się opisać światło, niewidywane o tej godzinie, trudne do wysłowienia w naszym ubogim języku, wraz z niewypowiedzianym zapachem. Była to pora komplety. Tak, w ten sposób właśnie światło przyniosło wiadomość. Tak pani Joan Polakówna tłumaczy, że to Hieronim wysłał swojemu przyjacielowi wiadomość o tym, że odchodzi. A zatem spotkanie, które jest zupełnie przeciwne. I teraz, żeby no właśnie pokazać, że takie rzeczy się mogą zdarzyć. Pamiętam, jak mi opowiadano w Szczecinie. Znajomi już starsi ludzie, rodzice jednego z naszych braci, mówili, że w nocy, kiedy umarł brat tegoż pana, ten brat mu się przyśnił. I ten brat mu się przyśnił, był przez całe lata fryzjerem, przyśnił mu się ze złamaną brzytwą. Właśnie. I kiedy ten się obudził, wiedział, że coś się stało. I teraz proszę zobaczyć, że pytanie jest, no, czy należy wierzyć w sny, czy sny nam coś opowiadają. Jakby trudno jest powiedzieć, tak, należy wierzyć w sny. Ale w Piśmie Świętym mamy taki fragment, gdzie jest powiedziane, że anioł powiedział Józefowi we śnie. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Tak? Kiedy mój wuj chrzestny umierał, dopiero potem się zorientowałem, że wtedy miałem taki sen, będąc w Gdańsku, że te dwie wieże naszego kościoła się zawaliły. Miałem dokładnie taki sen, że te dwie wieże kościoła się zawaliły. Czy to można łączyć, czy nie można łączyć? No, kiedy my potem próbujemy rozumieć, odczytać i zastanowić się, to nagle widzimy i mówimy, o, może rzeczywiście jest coś takiego, tak? Że przez Ducha Świętego, szukając większej miłości, możemy rozumieć więcej i właśnie możemy się zaprzyjaźniać z ludźmi, których nie ma, tak właśnie jak Augustyn się zaprzyjaźnił z Hieronimem, którego nie było. Oczywiście przez listy. Mówi, ja ci znam z twoich książek, no bo to tak się dzieje, tak? Ale również ci autorzy, artyści mieli prawo do swojego spotkania ze świętym Hieronimem. To znaczy, on ich inspirował. I teraz zakończę przed przerwą ten wątek dotyczący lwa. Ponieważ wydaje mi się, co prawda tutaj ten lew to jest taki piesek, tutaj zmienił Carpaccio tutaj elementy, ale bo to nie jest Hieronim, tylko to jest Augustyn, czyli widać, że to też jest ciekawe skojarzenie. Czy ten piesek się bardziej z Augustynem Świętym kojarzył, a lew z Hieronimem? No to jest pytanie do dalszych poszukiwań. Otóż jak powiedziałem, jak było widać z tych tekstów i z przedstawień, Hieronima był bardzo wrażliwy. Był taki trochę w gorącej wodzie kąpany. Był trochę zmiennych nastrojów, tak? Łatwo ulegał tym nastrojom. I w związku z tym był bardzo pracowity też i bardzo zaangażowany. Miał przyjaciela, który nosił imię Rufin. Razem z Rufinem tłumaczyli takiego wielkiego teologa, żyjącego kilka dobrych chwil przed nimi, o imieniu Orygenes. Byli nim zachwyceni. I w pewnym momencie ten Orygenes w historii Kościoła, to też ciekawe, że już po jego śmierci to się stało, stał się powodem dla potężnych kontrowersji wewnątrz Kościoła. Kilka dobrych herezji rozpoczęło się również od Orygenesa, to znaczy, że późniejsze pokolenia nie zawsze potrafiły poradzić sobie z wielkością tego człowieka, Orygenesa. Tak naprawdę do współczesnych czasów w Kościele katolickim, zachodnim było potężne pytanie, czy Orygenes może być przyjmowany jako nauczyciel wiary. Tak? Na przykład w Kościele zachodnim nie nazywa się Orygenesa ojcem Kościoła. W Kościele Wschodnim bez problemu. Tak, właśnie to jest związane z tymi kontrowersjami, z takimi pytaniami, które się pojawiły w związku z osobą Orygenesa. I te pytania dotknęły Hieronima i dotknęły Rufina. Do pewnego momentu tłumaczyli go razem. W pewnym momencie z powodu Orygenesa się absolutnie pokłócili. Mówią, że to dlatego, że Hieronim wypuścił, czy może odwrotnie, czy Rufin wypuścił tłumaczenia wspólne pod swoim nazwiskiem. Czyli pominął nazwisko przyjaciela, imię Hieronima, tak? No to rozumiecie, że tam tego trochę się w nim zagotowało, copyright, kwestie tak wynagrodzenia, kto to wziął i tak dalej. No i od razu się obraził. I tylko trzeba było, że się pojawił taki człowiek Epifaniusz z Salaminy, swoją drogą ładne imię, tak? Epifaniusz z Salaminy, orygenistożerca, który był takim detektorem herezji, tak? Jeździł, miał taki detektor, jak dzisiaj po wybuchu elektrowni atomowej Fukushima, to tam wtedy też takie mieli detektory i sprawdzali, kto jest heretykiem, tak? I on sprawdzał, kto lubi Orygenesa i zbierał podpisy pod pismem właśnie denuncjującym wszystkich ludzi, którzy lubili Orygenesa. I przyjechał do Hieronima, a Hieronim akurat był wściekły na Rufina i podpisał list przeciwko Rufinowi. No i tak się zaczęło, że z wielkiej przyjaźni przeszli do wielkiej nienawiści, do tego stopnia, że zaczęli się zwalczać Rufin mniej, Rufin z Akwilei, tak. Rufin był łagodniejszy, ale Hieronim po prostu potem już nie zostawił na nim suchej nitki. On też taki był, że albo ktoś był jego przyjacielem, albo ktoś był jego absolutnym wrogiem. Do tego stopnia, że kiedy Rufin wreszcie umarł, to tak jak nam przekazują potomni współcześni Hieronima, tenże miał powiedzieć: wreszcie został zgnieciony skorpion na sycylijskiej ziemi. I teraz proszę zobaczyć, na czym polega paradoks. Rufin jest świętym Kościoła katolickiego, Hieronim też jest świętym Kościoła katolickiego, tak? Jest jednym z wielkich ojców Kościoła zachodniego. I teraz proszę zobaczyć, umiera Rufin, umiera niepojednany z Hieronimem, odchodzi Rufin i Hieronim nie jest z nim pojednany. I teraz my się pytamy, jak to możliwe? Nie pojednali się i obydwaj są świętymi, tak? I stąd właśnie ta historia z lwem jest dla mnie bardzo potrzebna, bo to nie jest przez przypadek, że ten lew się pojawia. Ponieważ Hieronim miał lwi charakter. Rzeczywiście on był taki, że jak zaryczał, tak, no to po prostu strach się bać. Właśnie, że przechodził od skrajności do skrajności, miał moc w sobie, tak. Czyli jakby ten lew również oddaje jego charakter. Taki lwi, taki nieokiełznany, tak. Ale co się dzieje z lwem na starość? Nie wiem, czy Państwo widzieli lwa na starość, bo ja nie, ale ktoś może z Was ma psa, który jest trochę wiekowy. Łagodnieje, prawda? Bo zęby mu wypadają, tak, linieje. Co się działo z Hieronimem? Hieronim przestał widzieć pod koniec życia, tak? I wraz właśnie z tymi chorobami, które na niego przyszły, łagodniał, już taki nie był taki ostry, taki był troszkę spokojniejszy. I ja wierzę w to, że skoro tutaj na tym obrazie mamy przedstawione spotkanie po śmierci Hieronima ze świętym Augustynem, to również jest możliwe, i my też proszę zobaczyć, że w to wierzymy, spotkanie Hieronima z Rufinem po śmierci Rufina. Pojednanie pomiędzy Augustynem i Rufinem, które dokonało się już po odejściu Rufina. Tak? My w to wierzymy. Kiedy to widać, że my w to wierzymy? Jak zamawiamy msze święte za zmarłych. Te wszystkie msze, na przykład roczne, kiedy my celebrujemy Eucharystię w indencji zmarłych wypisanych na kantkach wymieniankowych, tak? To też jest ten element. Pewnych rzeczy nie da się dopiąć, chociaż ksiądz Jan Twardowski mówi: spieszmy się kochać, ludzie tak prędko odchodzą, ale bardzo często to jest tak, że człowiek no nie da rady z różnych względów i ten ktoś drugi odejdzie, tak? No i nagle się okazuje, że jednak tak jak nam pokazują zarówno Rufin i Hieronim, że musiało się dokonać jakieś pojednanie pomiędzy nimi i ci, którzy byli wielkimi przyjaciółmi, potem się znienawidzili, nagle są razem i teraz my ich razem wzywamy jako świętych i ciekawe, czy oni są z tego zadowoleni. No podejrzewam, że może tak. Mówiłem 50 minut, to teraz jest prawo do 15-minutowej przerwy, prawda? Dziękuję bardzo i za 15 minut kontynuujemy.